Chciałbym na początku naszego nabożeństwa przeczytać fragment z Bożego Słowa. Jest to psalm 115 i psalm 111. W psalmie 115 od pierwszego wiersza czytamy takie słowa. Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę dla łaski swojej, dla wierności swojej. Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę. Bóg powołał Kościół między innymi do tego, byśmy oddawali cześć i chwałę naszemu Bogu. Wiemy, że dzieje się to w naszym codziennym życiu i to jest to, co jest najważniejsze, najistotniejsze, aby poprzez nasze decyzje, poprzez to, w jaki sposób żyjemy, jaką mamy postawę serca na co dzień, czy jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu. To jest bardzo ważne. W ten sposób wielu będzie mogło zobaczyć coś, czego nie da się zobaczyć w tym świecie. Człowiek, który wykonuje wolę Bożą, jest posłuszny Bożemu Słowu. Ten, który jest prowadzony przez Ducha Świętego, taki człowiek jest widoczny. Taki człowiek jest widoczny. On jest pewnym zjawiskiem, tak możemy powiedzieć, w tym ciemnym, grzesznym, zepsutym świecie, z którego Bóg nas zbawił. W psalmie 111 czytamy takie słowa: Alleluja, z całego serca wysławiam Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Dzieło Jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Z całego serca wysławiam Pana. Bóg powołał nas do tego, abyśmy wylewali przed Nim swoje serca, abyśmy chwalili Go, wielbili Go, bo to jest to miejsce, w którym możemy to czynić, gdzie Duch Pański, tam jest i wolność. Wolność, która często jest może źle rozumiana, to nie znaczy jakiś nieład, ale Bóg jest Bogiem porządku, Bogiem harmonii. I kiedy Duch Święty nas prowadzi, bracia i siostry, bo jedynie Duch tak naprawdę oddaje chwałę Bogu, to bądźmy tymi, którzy Jemu się poddają, którzy przyłączają się jakby do Ducha Bożego, do Ducha Świętego. Z całego serca wysławiam Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana. Gdybyśmy chcieli opowiadać tylko o tym, co Bóg zrobił pośród nas, co uczynił pośród nas, o wysłuchanych modlitwach, naprawdę zabrakłoby czasu na tym nabożeństwie, gdybyśmy chcieli się dzielić tylko chociażby samymi uzdrowieniami, które Bóg dokonał, czy jakieś wysłuchane modlitwy w sytuacjach jakichś kryzysowych, trudnych. Pan przychodził z pomocą. A więc mamy naprawdę za co wielbić Boga, mamy za co Jemu dziękować. Bóg jest godny tego, jest godzien wszelkiej chwały i czci, a więc chciejmy powstać.
Chciałbym dzisiaj kilka słów powiedzieć na temat służby i mam nadzieję, że to, co powiem, zachęci nas do tego, abyśmy byli tymi, którzy wiernie wykonują swoją służbę, wiernie sprawują swoje powołanie. Ta pieśń, którą śpiewaliśmy, ta ostatnia, ona mówiła o służbie, służbie ewangelisty, o tym, abyśmy byli solą tej ziemi, abyśmy nie zakopywali tego, co Bóg darował nam, co wlał w nasze serca, ale żeby być efektywnym sługą, aby pełnić efektywnie swoją służbę, po pierwsze musimy być posłuszni. Żadna służba nie miałaby racji bytu, gdybyśmy w tej służbie byli nieposłuszni, tak? Jeżeli ktoś powołuje nas do jakiejś służby, to po pierwsze oczekuje od nas posłuszeństwa. Nie oczekuje tego, że będziemy realizowali swoje własne pomysły, realizowali w jakiś sposób siebie, ale oczekuje przede wszystkim posłuszeństwa i wykonywania Jego woli. Oczekuje gotowości, wierności i jeszcze jest jedna rzecz. Oczekuje efektów, a więc owoców naszej służby. Nie powołuje nas ktoś tylko po to, żeby nas powołać, żeby nas mieć, ale nasza służba musi przynieść jakiś efekt. I tak jest i w Kościele, kiedy Bóg powołuje ciebie i mnie do czynienia jakiejś pracy, więc On powołuje nas w konkretnym celu, ma konkretne zamiary wobec nas, ale też oczekuje od nas konkretnych owoców. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli do Bożego Słowa i przyjrzeli się pewnemu człowiekowi, ma na imię Filip, Filip Ewangelista, o nim mówi Biblia, i na podstawie jego życia, jego służby mogli wziąć zachętę dzisiaj do tego, aby służyć Bogu. I o Filipie czytamy, że znajdę tylko, bo sobie coś przestawiłem. Szósty rozdział Dziejów Apostolskich. To jest taki tytuł, wybór siedmiu diakonów. I chciałbym przeczytać od trzeciego może wersetu szóstego rozdziału Dziejów. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości. A ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Permena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. A więc tutaj widzimy, że kiedy bracia powoływali tych siedmiu diakonów, wśród tych siedmiu diakonów był także Filip. Był jednym z siedmiu diakonów. I widzimy, że jak gdyby kryteria tego wyboru są bardzo wysokie. Tutaj mamy napisane mężów cieszących się z zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości. A wcześniej, w drugim rozdziale, możemy poczytać o służbie, jaką mieli pełnić. Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, tak mówią apostołowie, a usługiwali przy stołach. I owo usługiwanie przy stołach miało przypaść w udziale tym siedmiu diakonom, siedmiu bożych mężów, którzy byli zaufanymi ludźmi, pełnymi Ducha Świętego i pełnej mądrości. Wiecie, czasami tak jest, że ludzie się zastanawiają, no, skoro ja taki jestem, pełen Ducha Świętego, obdarzony zaufaniem przez zbór, pełen mądrości, to ja powinienem coś więcej otrzymać. Ja powinienem pełnić, no, może nie pastora, ale zastępcy pastora, albo jakąś taką, wiecie, służbę na tak zwanym świeczniku, tak? Dlaczego ja mam posługiwać przy stołach? Wiemy, że no, ten zwrot tu jest tak użyty, ale wiemy, że w tamtych czasach nie było stołów, tak? Do tej pory na Bliskim Wschodzie nie jada się przy stołach, może w jakichś tam, nie wiem, takich bardziej europejskich domach. Tu nie chodzi o wycieranie kurzy ze stołów czy okruchów ze stołów. Służba tych diakonów polegała na tym, że oni mieli zająć się ludźmi. Mieli być z ludźmi, mieli posługiwać między ludźmi. W tym naszym tłumaczeniu i w innych tłumaczeniach jest to tak ujęte dla chyba lepszego zrozumienia treści, tak? Usługiwanie przy stołach. Ale do końca to nie było tak. I myślę, że nie jest to aż tak szczególnie istotne dzisiaj, przy dzisiejszym zwiastowaniu. Ale widzimy, że ci ludzie, przynajmniej Filip, wiecie, oni nie myśleli więcej o sobie, wiecie, nie mieli jakichś ambicji swoich, w sensie takim, żeby być kimś wielkim. Skoro ja mam takie cechy, ktoś te cechy we mnie zobaczył, zostałem powołany, no to dlaczego na taką małą służbę? Dlaczego zacząłem z takich nizin, tak można by powiedzieć? Przecież te cechy predysponują mnie do tego, żeby być naprawdę w zborze kimś, tak? Ale wiecie, służba właśnie na tym polega, że zostaje nam powierzone coś bardzo małego. To jest ten moment próby. Czy my rzeczywiście wytrwamy w tej służbie? Czy się sprawdzimy? Czy będziemy wierni? Czy się okażemy w tej służbie sprawiedliwi, miłosierni, godni zaufania? A dopiero Bóg daje nam coraz więcej i coraz więcej. I zobaczcie, że przychodzi taki czas, że zbór w Jerozolimie zaczyna być prześladowany. Ginie Szczepan. Czytamy, że Paweł szaleje nad miarę, leje się krew świętych. I co wtedy? Co robi Filip? Zmienia wiarę, pakuje walizki i wyjeżdża na Maltę, tak? Nie. Zobaczcie, zbór się rozproszył, ale przejdźmy kilka kartek dalej. Filip dociera do Samarii. I tutaj możemy już zobaczyć, jak wypełnia się Słowo Boże. Jak z tej takiej niewielkiej służby Bóg powołuje go do coraz większej służby i ta służba przynosi owoc. 8:4. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosi im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. A więc widzimy, jak Bóg pomnożył służbę Filipa. I to była służba w tamtych czasach bardzo niebezpieczna. To były prześladowania, to były historie, o których możemy nawet czytać w książkach historycznych. To były bardzo krwawe czasy. Ale Filip okazał się wierny w swojej służbie. Mało tego, on był właśnie tym, co żeśmy śpiewali tutaj w tej ostatniej pieśni. Okazał się solą tej ziemi. Ten dar, który miał, on go nie zakopał tylko dla siebie. Nie miał go tylko dla siebie, ale głosił Chrystusa gdziekolwiek się znalazł. To była jego służba, to była jego praca dla Chrystusa i ta praca przynosiła efekty, ale przynosiła efekty w posłuszeństwie Bożemu Słowu. 26. I to jest ciekawy werset. Zobaczcie, anioł pański rzekł do Filipa mówiąc, wstań i idź na południe drogą, która prowadzi do Jerozolimy, do Gazy. Jest to droga pustynna. I ktoś by się mógł zastanowić, no panie, a dlaczego ty mnie posyłasz na drogę pustynną? No co ja mam tam, piach liczyć? Zobacz, byłem w Samarii, tyle ludzi się nawróciło, demony były wyganiane, no działy się cuda, oczywiście ty to sprawiłeś przez moje ręce, poślij mnie, nie wiem, gdziekolwiek indziej, tam gdzie są ludzie, tam gdzie jest dużo ludzi, będę tam bardziej użyteczny, będę mógł głosić Ewangelię, wyganiać demony, no i czynić te wszystkie rzeczy, które czyniłem w Samarii. To przecież tak można pomyśleć. Dlaczego, panie, ja mam iść na pustynię i tam, żeby mnie słońce przypiekało, a tam ludzi nie ma nikogo, nie ma komu zwiastować. Ale Filip okazał się w tym posłuszny. Poszedł na tą drogę pustynną i spotyka tam kogo? Eunucha. I zaczyna zwiastować mu Słowo Boże. A więc zobaczcie, że to jest całkowite posłuszeństwo, całkowite oddanie Bogu. Tu nie ma jakiegoś, nie wiem, przekomarzania się z Bogiem, wyciągania swoich racji, że no jednak moja służba to tak powinna wyglądać. Ty powinieneś mi posłać tu albo tu. Ale on całkowicie oddany i posłuszny Bożemu głosowi idzie na drogę pustynną i spotyka tam człowieka. Człowieka potrzebującego, człowieka w potrzebie, który szuka Boga na swój sposób i spotkawszy Filipa, jego oczy zostają otwarte. To jest naprawdę niesamowite, kiedy człowiek w takiej pokorze, w takim uniżeniu może służyć Bogu. I to naprawdę ma taki efekt, skutek dla nas, że my wzrastamy, my stajemy się coraz bardziej mocni. To skutkuje później na nasze domy, na nasze rodziny, na naszych znajomych. Przejdźmy 20 kilka lat dalej. 21. Spotykają się Kiedyś dwaj zaciekli wrogowie. My zaś ukończywszy podróż morską z Tyru zawinęliśmy do Ptolemiady i pozdrowiwszy braci pozostaliśmy u nich przez jeden dzień. Wyruszywszy zaś nazajutrz przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu ewangelisty Filipa, który był jednym z siedmiu i zatrzymaliśmy się u niego, a miał on cztery córki dziewice, które prorokowały. A apostoł Paweł, który on gdzieś był wrogiem w ogóle chrześcijaństwa i prześladował Kościół w tych czasach, w których właśnie działał Filip za swoich młodych lat. Wiecie, i apostoł Paweł trafia do jego domu. Ewangelia połączyła dwóch kiedyś, Filip, ja nie wierzę, że Filip był zaciekłym wrogiem Pawła, ale Paweł na pewno był zaciekłym wrogiem Filipa, tak? Ale Ewangelia zjednoczyła tych dwóch ludzi. Służba dla Jezusa zjednoczyła tych dwóch ludzi. To jest też bardzo niesamowite. I zobaczcie, że służba Filipa Ewangelisty nie ograniczyła się tylko i wyłącznie do służby takiej na zewnątrz. Ale jest tutaj napisane, że on miał cztery córki dziewice, które prorokowały. A więc Filip był także ewangelistą w swoim własnym domu. I to jest bardzo ważne, żeby być ewangelistą w swoim własnym domu. Nie tylko na zewnątrz, ale umieć zadbać o swój dom. Zobaczcie, minęło tyle lat. Przeszliśmy jakieś 20 parę lat od momentu powołania ewangelisty Filipa do służby przy stołach. I zobaczcie, że ten człowiek przez całe swoje życie służył Jezusowi. Jego służba wzrastała. On dbał o zbór pański, dbał o ludzi, z którymi się spotykał. Zawsze głosił Ewangelię. Nigdy nie odwrócił się od człowieka potrzebującego. I wiecie, kiedy mijały lata, on też potrafił zadbać o swój dom. Miał cztery córki, dziewice, które prorokowały, były osobami wierzącymi. I myślę, że to jest bardzo ważne dzisiaj dla nas, żebyśmy, będąc w służbie, pamiętali także o swoim domu, że jesteśmy przede wszystkim ewangelistami w swoich własnych domach, własnych rodzinach, bliższych czy dalszych. Ja naprawdę bardzo bym chciał, to są takie słowa zachęty, żebyśmy mogli je wziąć do swojego serca, że jeśli będziesz posłuszny Bożemu Słowu, nie będziesz wybierał sobie służby, ale będziesz się o nią modlił, a kiedy ją dostaniesz, będziesz wykonywał ją wiernie i posłusznie temu, który cię do tej służby powołał, to Bóg pomnoży twoją służbę, to Bóg cię poprowadzi w tej służbie i będzie to taka służba, która przyniesie owoc. Nie tylko dla ciebie, ale dla Kościoła, dla twojej żony, dla twojego męża, dla twojej rodziny, dla nas wszystkich. Amen.
Mieliśmy dzisiaj z braćmi spotkanie modlitewne poranne, ale chciałbym zapewnić, że nie wiedziałem, o czym Jarek będzie mówił. Absolutnie nie wiedziałem, z których miejsc Słowa Bożego będzie czytał. I kiedy słuchałem Jarka, po prostu widzę, że Bóg chce nam coś przekazać, chce nam coś powiedzieć, ponieważ dokładnie ten sam fragment Słowa Bożego Bóg mi wskazał, aby dzisiaj głosić, usługiwać z tego samego fragmentu Słowa Bożego. Gdybyśmy wzięli pod uwagę naukę o prawdopodobieństwie i chociaż tak tematycznie Biblię policzyli, ile jest tematów czy wersetów i chcieli obliczyć to prawdopodobieństwo, że dwóch ludzi będzie miało ten sam fragment Bożego Słowa, doszlibyśmy do naprawdę dużych cyfr. A więc to jest takim potwierdzeniem, że Bóg chce nam coś dzisiaj powiedzieć, coś bardzo ważnego, że Pan chce nas naprawdę uczyć, abyśmy byli naprawdę uczniami Pana Jezusa Chrystusa, bo to jest bardzo ważne określenie dla tych, którzy Go naśladują, dla chrześcijan, być uczniem Pana Jezusa, być tym, który Go naśladuje, słuchać Go. Uczeń czyni postępy, uczeń wzrasta. To jest zupełnie naturalne. A więc Dzieje Apostolskie, 6 rozdział. I tutaj było już czytany ten fragment, wybór 7 diakonów. Wybór 7 diakonów. Powód był taki, wyboru tych 7 diakonów, że wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. I wtedy, zwróćmy uwagę, 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło. 12. Czyli Bóg miał zawsze ład, porządek w swoim Kościele. Tych 12, oczywiście to są apostołowie, którzy mieli autorytet od Boga, autorytet od Pana Jezusa, aby prowadzić Jego zbór, aby prowadzić zbory pańskie. A więc zwróćmy uwagę, że jest tutaj to bardzo wyraźnie pokazane, że to zebranie zostało zwołane nie przez kogoś innego, ale przez tych 12 apostołów, których Bóg naznaczył. I oni zauważyli ten problem, że jest taka potrzeba, aby uzupełnić tą służbę przy tak zwanych stołach, przy codziennym posługiwaniu. Być może to było roznoszenie żywności, pewnie tak, różne były na pewno posługi związane z tym. Ale tutaj właśnie w tym 3 wierszu upatrzcie sobie. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że Bóg daje różnego rodzaju wskazówki. I my czytamy o tym, że różnorodna jest mądrość Boża i różne sposoby działania. Chociaż ten sam Bóg, ten sam Pan, chociaż ten sam Duch, ale różne są sposoby działania i w różny sposób Bóg powołuje do służby. Zwróćmy uwagę, jak powołał Dawida. Dał namaszczenie Dawidowi poprzez Samuela, proroka, którego posłał do domu Isajego. Gdybyśmy czytali o powołaniach, te powołania są często bardzo różne, ale jedno jest pewne, powołania są zawsze od Boga. I tutaj zwróćmy uwagę, na co Bóg nakazał zwrócić uwagę przy powołaniu tych 7 diakonów. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów, cieszącym się zaufaniem, pełnych ducha i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. A więc widzimy, pierwsza rzecz to nie jest pełnia mądrości, to nie jest pełnia ducha, to nie są dary nawet, to nie jest to, że w jego służbie przejawia się ta pełnia ducha i dary, ale pierwsza rzecz, która jest wymieniona i ona została wymieniona przez Ducha Świętego, ponieważ ci 12, oni odebrali to od Pana, możemy czytać w innych miejscach, postanowiliśmy Duch Święty i my. Tak był prowadzony Kościół. Duch Święty najpierw i my. A więc oni musieli odebrać od Boga te kryteria. A więc pierwsza rzecz to było wybrać ludzi, których cieszących się zaufaniem, godnych zaufania. Człowiek, który jest godny zaufania, aby zaufać temu człowiekowi, ufać temu człowiekowi, polegać na tym człowieku. Zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł w liście do Tymoteusza również mówi tę samą myśl, aby przekazać ludziom godnym zaufania słowa Chrystusowe i zdolnych do tego, by mogli innych nauczać. I ta cecha jest wymieniana w Bożym Słowie. Ludzi, którzy cieszą się zaufaniem. Cieszą się zaufaniem. A więc oni są wypróbowani. Oni nie zawiedli. Oni nie odwrócili się. Oni byli wierni. Oni stali u boku. Oni są wypróbowani. Bo jak moglibyśmy określić kogoś, kto jest cieszy się zaufaniem? To jest człowiek wypróbowany. Człowiek wypróbowany. On miał różnego rodzaju próby, w których nie zawiódł. To są ludzie godni zaufania. I druga rzecz to była pełnia Ducha Świętego i mądrości. Pełnia Ducha i mądrości. Więc człowiek, który jest pełen Ducha Świętego, czyli poddany jest Duchowi Świętemu. Bo jak my mamy rozumieć pełnię Ducha Świętego? To nie chodzi o to, tak jakbyśmy chcieli zmaterializować Ducha. Duch nie jest osobą, którą możemy zmaterializować. To tak jakbyśmy, ta szklanka jest do połowy napełniona, tak? Ale wodę możemy zmaterializować, to jest jakaś materia, tak? A Duch Boży z Duchem Bożym tak nie jest. Czyli pełnia Ducha nie polega na tym, że człowiek jest do połowy wypełniony albo troszeczkę więcej dzisiaj jest wypełniony. To nie o to chodzi. Pełnia Ducha polega na poddaniu Duchowi Świętemu kolejnych dziedzin swojego życia. To jest pełnia Ducha Świętego. Kiedy człowiek poddaje się Bogu, jest posłuszny w coraz to bardziej nowych dziedzinach swojego życia. I to jest widoczne. Są takie osoby, które na przykład bardzo są oporne w tym. Pomimo tego, że wiedzą, że jakaś tam dziedzina jest jeszcze niepoddana Duchowi Świętemu, jakoś skutecznie to omijają, jakoś nie chcą po prostu zrobić jakiegoś kroku wiary, prosić Boga o łaskę, by im dopomógł. Być poddanym, posłusznym Duchowi Świętemu, dać się Jemu prowadzić, pouczyć, pełnym mądrości. Oczywiście chodzi tu o mądrość Bożą. To jest ta mądrość, którą Bóg jest zainteresowany. Nie mądrość ludzka, ale mądrość Boża. Ta mądrość, która jest czysta, która miłuje pokój, która jest ustępliwa, która jest pełna dobrych owoców, miłosierdzia. To jest właśnie ta mądrość Chrystusowa. I my tego potrzebujemy, bracia i siostry, mieć mądrość Chrystusową, być miłosiernym człowiekiem. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że czasami możemy zobaczyć jakieś bardzo negatywne zjawisko. Nawet bardzo takie bulwersujące, nawet bardzo takie gorszące zjawisko. I co my z tym robimy? Czy my się gorszymy wtedy? Jak postępujemy? Jeśli coś takiego właśnie zauważyliśmy, widzimy, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby utożsamić się z tymi ludźmi, którzy na przykład czynią coś niewłaściwego, po to, żeby im pomóc. Nie po to, żeby im pokazać, jak bardzo mnie to gorszy, jak bardzo mnie to smuci, jak bardzo mnie to boli. Oczywiście, na pewno smuci, na pewno boli, ale ja nie muszę tego jakoś tak eksponować, ale chcę być u boku takich ludzi. Oczywiście tutaj też zależy od nich, czy dadzą się poprowadzić, czy zechcą na to, czy zezwolą na to. To jest też druga rzecz, to już jest druga rzecz, odmienna rzecz, ale wiadomo, chodzi o to, żeby być tym, który buduje, który zachęca. Jeśli ktoś na przykład źle postępuje, ja jestem z tym człowiekiem i deklaruję mu swoją pomoc, swoją miłość i oczywiście nie zgadzam się z tym, że on źle postępuje i w sposób stanowczy nie zgadzam się, ale z miłosierdziem, miłością, pewną stanowczością zachęcam tego człowieka, aby on porzucił te niewłaściwe swoje ścieżki, aby zaczął żyć na chwałę Bożą. I to jest bardzo ważne, bracia i siostry, bardzo ważne. To jest ta mądrość Boża. Ona jest pełna miłosierdzia. Ona jest skora do przebaczenia, do natychmiast, aby wybaczyć. Jakże to ważne, byśmy przebaczali, wybaczali, odpuszczali, abyśmy okazywali łaskę, tak jak Bóg nam okazał łaskę w Jezusie Chrystusie. I my czytamy w trenach, że każdego poranku na nowo Bóg objawia nam swoją łaskę, to tym bardziej my powinniśmy tę łaskę każdego dnia okazywać. Zwróćmy uwagę, że Dawid był takim człowiekiem trochę niezrozumiałym dla wielu ludzi, ponieważ potrafił litować się nad swoimi wrogami, nad tymi, którzy chcieli go zabić, nad tymi, którzy chcieli widzieć jego upadek. On ich błogosławił, on im przebaczał. Dlatego on posiadał to serce według serca Bożego. Dlatego mógł prowadzić lud Boży, bo Bóg takich ludzi szuka. którzy są skorzy, by wybaczać, błogosławić, okazywać łaskę, nie chowając żadnej urazy w sercu, nie chowając żadnej niechęci w sercu, żadnej goryczy. Tam nie może być jakiejś goryczy, jakiegoś nieprzebaczenia, bo tak żyje świat i to prowadzi do złego, bracia i siostry. A więc widzimy, jakich ludzi, jakie były kryteria. Godne zaufania, pełen ducha i pełen mądrości Bożej. I tu jest powiedziane, ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I tu jest powiedziane, że niedobrą rzeczą jest, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali słowo. A więc ci starsi wiedzieli, że ta służba słowa jest służbą fundamentalną. To jest skała, to jest fundament. Ona nie może być zaniedbana. Nauczanie w Kościele jest bardzo ważne, istotne. Zresztą my czytamy o tych czterech filarach w Dziejach Apostolskich, że oni trwali w modlitwie, we wspólnocie, trwali również w nauce. A więc to jest tak istotne dla nas, ważne, aby ta służba słowa i modlitwy nie była zaniedbana, aby ten ogień na ołtarzu płonął nieustannie. W świątyni Starego Testamentu zwróćmy uwagę, że ogień nie wygasał, on cały czas się palił, dniem i nocą. I również to jest taki obraz modlitwy. Ta modlitwa nieustannie powinna być kontynuowana, niezaniedbywana, modlitwa i Boże Słowo. Na tej podstawie my oczekujemy, spodziewamy się prowadzenia od Ducha Bożego, od Ducha Świętego. A więc widzimy, że tutaj, tak jak już Jarek czytał i mówił o tym, że został między innymi wybrany Szczepan. Szczepan, który był pełen Ducha Świętego, mądrości, był człowiekiem godnym zaufania. I dzięki takim ludziom w 7 wierszu możemy czytać, że Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Dzięki temu, że Bóg znalazł takie właśnie naczynia, które są poddane, które stawiają Królestwo Boże na pierwszym miejscu. Bracia i siostry, czy to jest... Pomyślmy tak chwilę. Pan Jezus powiedział, byśmy szukali najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, obiecując, że wszystko inne doda, przyda nam. W tym jest wielka mądrość, w tym jest wielka prawda, wielka mądrość, ponieważ nadejdzie czas, że ostoi się jedynie to tylko, co pochodzi z Boga. Przemija kształt tego świata, apostoł Paweł powiedział. A Piotr powiedział trochę więcej, że ziemia spłonie, a Izajasz powiedział, że rozpadnie się ziemia w kawałki. Ale kto pełni wolę Pana, trwa na wieki. Królestwo Boże jest niezniszczalne. Jest niezniszczalne, ono jest wieczne i Bóg do tego królestwa nas powołał. Dlatego już teraz nakazuje nam strzec tego królestwa, szukać tego królestwa. Człowiek, który nie ma wiary, nie będzie tego robił, ponieważ on będzie myślał w cielesny sposób. On będzie widział potrzeby, będzie widział, że tutaj coś jest do zrobienia, do wykonania. Ciągle będzie widział jakąś pracę, którą musi wykonać, zrobić. Bracia i siostry, oczywiście Biblia mówi o tym, że praca człowieka może trwać nawet od rana do wieczora. Jeden z psalmów uczy o tym. Tak, ale w tym wszystkim nie możemy pominąć Boga. Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu. Niech On będzie w naszym sercu na pierwszym miejscu. Wszystko Jemu oddawajmy, poddawajmy pod Jego panowanie. To jest tak ważne. Więc Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Kościół wzrastał. Kościół wzrastał. I czytamy, tak jak już było powiedziane, że ten Filip był wierny przy tej służbie, do której został wybrany, do której Pan go przeznaczył, był wierny w tym posługiwaniu. I ja myślę, że tak przypomnę troszeczkę nasze stare, dawne czasy, kiedy to byliśmy w szkole broczyńskiej, tak można powiedzieć. To był rok czasu, pobyt w tej Broczynie. I polegało to na tym, że żyliśmy w dyscyplinie. Byliśmy poddani pod dyscyplinę, słuchaliśmy codziennie Bożego Słowa, 7 dni w tygodniu słuchaliśmy wykładów Słowa Bożego. Zawsze był wykład poranny, czasami był wykład popołudniowy. Mieliśmy społeczności modlitewne i zawsze nabożeństwo w niedzielę. Mimo to mieliśmy sporo czasu, żeby grać sobie gdzieś tam, nie, w piłkę, jeździć na rowery. To wszystko było w takiej mądrości ułożone. Ale to, czego tam nauczyliśmy się, to odpowiedzialności, to tego, by być odpowiedzialnym za właśnie ten odcinek, który został mi przekazany. I tam były różne prace do wykonania. Ja pamiętam, że przynajmniej raz w tygodniu ci, którzy tam byli, otrzymywali dyżur taki, no powiedzmy w kuchni, czy tak zwany rejon, że musiał ktoś, jedna osoba utrzymać porządek w całym tym pałacyku i to było odbierane. A więc były sprzątane toalety, klozety, muszle klozetowe, prysznice, wszystko trzeba było szorować, myć. I myśmy to robili przez cały rok. Mieliśmy dyżury w kuchniach i dopiero pod koniec tej terapii, to już ostatnie 2 miesiące, były takie publiczne usługi, świadectwem, można było podzielić się świadectwem gdzieś na nabożeństwie, czy gdzieś tam na jakieś zgromadzenie. Byliśmy poproszeni, zabrani, czy gdzieś na prelekcje do szkoły. No i jeszcze przez ostatnie 2 miesiące, czasami miesiąc, były też osoby wyznaczane do tego, by podzielić się Słowem Bożym. Podzielić się Słowem Bożym i było konkretnie powiedziane, masz tyle i tyle czasu, trzymaj się tego, bądź temu posłuszny, przygotuj Słowo Boże, podziel się dzisiaj na porannej społeczności. W ten sposób można było też wyłonić tych, których Bóg powoływał do jakiejś służby. I to było mądre. To jest właśnie mądre. Zwróćmy uwagę, że gdybyśmy czytali pierwszą księgę Mojżeszową, to Bóg nie stworzył ziemi o tak w jednej chwili. Pach, już wszystko było. Tylko jest powiedziane, w pierwszym dniu Bóg stworzył, w drugim dniu. Dlaczego tak jest? Bóg jest Bogiem harmonii. Bóg jest Bogiem porządku, Bogiem harmonii. Nie wszystko od razu zaistniało. Nie wszystko natychmiast zaistniało. Ale po kolei, Bóg po kolei działa w harmonii, w pewnym porządku, bo Bóg jest Bogiem porządku. I kto jest wierny w małym, Pan Jezus powiedział, temu będzie więcej powierzono. Bądź wierny w małym, bądź wierny w małym. To są rzeczy, które obserwuje Bóg, niekoniecznie ludzie, ale Bóg widzi, w jaki sposób kto podchodzi do zadań, które są mu jakby przekazane, te zadania, by mógł je wykonać, w jaki sposób, jaką on ma postawę, jak to robi, czy jest dokładny, czy po prostu opieszały, czy robi to dobrze, czy wykonuje to we właściwy sposób, czy tak jak ktoś mu tam zalecił, czy po swojemu to robi. Zwróćmy uwagę, że Saul otrzymał zadanie, aby wytępić Amalekitów. Wytępił Amalekitów. Zrobił to, ale zrobił to zupełnie po swojemu. Nie tak, jak Bóg mu powiedział. No można powiedzieć drobne różnice, małe, niewielkie tam różnice. Ale jednak za te różnice Pan go skarcił i bardzo surowo potraktował, bardzo surowo, bo on wówczas stracił już to namaszczenie. I wówczas już Pan podjął decyzję, że powołałem lepszego niż ty. I on stracił to powołanie poprzez to, że był nieposłuszny Bogu. Był nieposłuszny Bogu. Działał po swojemu, działał na własną rękę. Nie był poddany, nie był posłuszny. To jest bardzo istotne, bardzo ważne, ponieważ Królestwo Boże, bracia i siostry, jest królestwem harmonii, pokoju, ładu. Taki jest nasz Pan, taki jest nasz Bóg. I to trochę kosztuje, aby zaprzeć się siebie, aby wziąć krzyż, aby naśladować Jezusa. A więc widzimy, że Bóg przyglądał się najprawdopodobniej służbie Filipa. I ujawniły się nowe dary w nim. Był wierny przy stole. To tak jak pamiętam kiedyś słuchaliśmy kazania Georga Tiumanoka, pastora z Estonii. Opowiadał o pewnym człowieku, który został uwolniony od demonów. On był chyba nawet pacjentem jakiegoś tam zakładu psychiatrycznego. Straszne rzeczy robił. On nawet nie wiedział o tym, że różne okropne rzeczy robił, kiedy jakiś tam szał go ogarniał. Okazało się, że to było jednak opętanie demoniczne. Został wyzwolony z tego, stał się częścią Kościoła, nawrócił się, bardzo szczerze przyjął Ewangelię, nawrócił się, wzrastał w Bożej łasce i był odpowiedzialny w Kościele za różne rzeczy, za porządek. On palił regularnie w piecu, także, bo tam mieli taki budynek, że trzeba było samemu rozpalić w piecu, więc on był w tym wszystkim bardzo wierny. I nikt by nigdy nie pomyślał, że on kiedyś będzie powołany do tego, żeby zwiastować Ewangelię. A tak się stało. Bóg dał mu tę zdolność, dał mu powołanie, bo zdolność nasza jest z Boga. Zdolność nasza jest z Boga. I to trzeba o tym mówić, że nasza zdolność jest z Boga. A więc Bóg dał temu człowiekowi zdolność, aby przekazywać słowo, by nauczać, by dzielić się Słowem Bożym na podstawie tego, że był wierny w małym. Że czynił te rzeczy bardzo sumiennie, był odpowiedzialny. Nie robił tego dla oka, robił to dla Pana. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że Biblia uczy nas, abyśmy wszystko, co robimy, co czynimy, byśmy czynili tak, jak dla Pana. Jeśli idziesz do pracy, pracuj jak dla Pana. Będzie ci o wiele lżej. Jeśli uczysz się w szkole, ucz się tak, jak dla Pana byś się uczył. Jeśli sprzątasz nawet swoje mieszkanie, sprzątaj je tak, jak dla Pana, bo Pańska jest ziemia. Wszystko, co ją napełnia. Świat, mieszkańcy, róbmy wszystko, czyńmy wszystko zgodnie z nauką apostołów, tak jak dla Pana. A życie będzie naprawdę pełne pokoju, radości i harmonii, bo Bóg błogosławi takich ludzi, którzy w taki sposób postępują, mają taką właśnie postawę serca. A więc widzimy, Bóg daje tą zdolność, aby Filip mógł dzielić się Słowem Bożym. Dotarł do Samarii i było wiele radości w tym mieście, gdzie było zwiastowane Słowo. Wielu sparaliżowanych, ułomnych zostało uzdrowionych. Filip otrzymał dary Ducha Świętego. No i czytamy dalej. On był człowiekiem gotowym do tego, aby służyć. Zwróćmy uwagę, 26 wiersz. A anioł pański rzekł do Filipa, wstań i idź na południe drogą, która prowadzi do Jerozolimy, z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. Wstań i idź. I nie powiedział mu, tak jak już Jarek mówił, kogo tam spotka. Zaprowadził go na tą drogę pustynną. Bracia i siostry, ta pustynna droga to jest symbol tej drogi, szerokiej drogi, która wiedzie na zatracenie. Ta pustynna droga, z czym nam się kojarzy? Nie kojarzy nam się z życiem, nie kojarzy nam się z obfitością. Jeżeli ktoś pobłądzi na pustyni, jeżeli skręci w niewłaściwą jakąś ścieżkę, w jakąś fałszywą drogę, którą mógł nawet po prostu zrobić wiatr, bo tam różne pułapki na tych pustyniach, kiedyś czytałem o tym trochę, to człowiek niedoświadczony może pobłądzić, a jeżeli ktoś zabłądzi na pustyni, to jego przeżycie jest naprawdę, no, jest bardzo słabe szanse, że taki człowiek przeżył na pustyni. Więc ta droga pustynna to jest droga, która wiedzie na zatracenie. My czytamy o dwóch drogach. Jest droga sprawiedliwego, która coraz jaśniej świeci, aż do białego dnia. Coraz więcej Chrystusa na tej drodze. Dlatego ona coraz jaśniej i jaśniej świeci. Natomiast ta droga pustynna to jest ciemna droga. I ci, którzy idą tą drogą, nawet nie wiedzą, na czym mogą się potknąć. To jest ta droga, która prowadzi na zatracenie. Pan Jezus mówił o tym, że jest wąska droga, która wiedzie do życia wiecznego. To jest ta wąska droga i Bóg chce z tej pustynnej drogi ludzi zabierać. I kogo On potrzebuje? On potrzebuje takich Filipów, potrzebuje ciebie i mnie, potrzebuje każdego, kto chciałby dzielić się Ewangelią, aby pójść na tą pustynną drogę, aby być gotowym. I zwróćmy uwagę, tutaj widzimy też różnorodną mądrość Bożą, ponieważ anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc wstań i idź na południe. I kiedy on to uczynił, kiedy on to zrobił, powstawszy poszedł, czytamy, a oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić. Powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I tutaj czytamy: już duch rzekł Filipowi, nie anioł, ale duch. Duch rzekł Filipowi, Boży duch. My musimy mieć świadomość, bracia i siostry, że Bóg jest Bogiem zastępów. Pan jest Panem zastępów, zastępów anielskich. Zastępów anielskich. On przyjdzie, powróci w otoczeniu swoich aniołów. I my czytamy, że aniołowie Boży posyłani są, aby pomagać tym, którzy wypełniają wolę Bożą. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków, że aniołowie Boży służą Bogu. Ja niedawno słyszałem takie świadectwo o człowieku, który wychował się w chrześcijańskiej rodzinie i on zbuntował się, całkowicie odszedł od Boga i przeżył jakąś tam traumę, załamanie, ponieważ żona go zostawiła, opuściła, wsiadł do samochodu, postanowił z sobą skończyć, jechał autostradą i przycisnął tak pedał gazu dosyć mocno, jechał bardzo, bardzo szybko i zobaczył na poboczu samochód. Szybko ocenił, że ten samochód jest pusty, nie widział tam nikogo, więc jeszcze bardziej przyspieszył i uderzył w tył tego auta. I jego samochód stanął w płomieniach, to był samochód benzynowy, stanął w płomieniach. I kiedy przyjechali tam policjanci, to płomienie były tak wielkie, tak potężne, że na 10 metrów nikt nie chciał podejść nawet do tego auta. Takie były mocne te płomienie. I wówczas ci, którzy tam stali, obserwowali, zobaczyli dwie postacie podobne do mężczyzn. Te postacie nie bały się tego ognia. Weszły do tego ognia, weszły dosłownie w ten ogień i wyciągnęły ciało tego człowieka, tego młodego człowieka, który chciał popełnić samobójstwo, i w bezpieczne miejsce go przeniosły te dwie osoby. I kiedy tam służby medyczne zajęły się tym człowiekiem, kiedy tam policja zaczęła oglądać i chcieli porozmawiać potem z tymi ludźmi, policjanci nie mogli nigdzie ich już znaleźć. A to dziwna rzecz, ponieważ nie było tam ani samochodu, którym oni mogliby przyjechać. Bardzo dziwne, że weszli w te płomienie, które w ogóle nic im nie uczyniły złego. I ten człowiek, kiedy o tym się dowiedział, odzyskał przytomność w szpitalu, to było też powodem, dla którego się nawrócił. Ponieważ ci, którzy go odwiedzali, to byli ludzie z kościoła. I oni mówili, on mówi tak, że no aniołowie uratowali mnie. A ktoś mu powiedział, nie, Bóg cię uratował. On posłał swoich aniołów. To Bóg cię uratował. To Pan posłał swoich aniołów. Więc bracia i siostry, ja słyszałem też świadectwo Tadeusza Chraściny, który też miał wypadek, bardzo poważny wypadek samochodowy, gdzie zginęli jego ciotka i wujek. W tym wypadku on prowadził. I on usłyszał słowo wtedy, kiedy jechał: ja jestem Panem zastępów. Jestem Panem zastępów. I on nie wiedział, dlaczego on to usłyszał, to słowo w swoim sercu tak mocno i wyraźnie. No i zaraz potem był ten straszny, tragiczny wypadek. On wyszedł z tego cało. Wyszedł z tego cało. Coś Bóg mu wtedy mógł też i pokazać, chociaż ta ciocia nie. I wujek, no niestety, zmarli. Ale Pan jego zachował. Pan jego zachował. Więc Bóg jest Bogiem zastępów i posyła swoje anioły, aby pomagać tym, którzy służą Chrystusowi, którzy wypełniają Jego wolę. A więc widzimy tą różnorodną mądrość Bożą. Tutaj już Duch mówi Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. I teraz zwróćmy uwagę, kiedy Filip podbiegł do tego wozu, usłyszał, że on czyta proroka Izajasza. A wiemy, że Izajasz jest prorokiem, który chyba najwięcej pisze o Mesjaszu, o Jezusie, o Mesjaszu, o Zbawicielu. Izajasz mniej więcej 700-800 lat przed narodzeniem Pana Jezusa w Betlejem, on napisał swoją księgę. A tak bardzo precyzyjnie opisuje Mesjasza, Zbawiciela, opisuje Jego dzieło, Jego zgon, opisuje bardzo dokładnie. A więc ten dostojnik, który zarządzał wszystkimi skarbami tej królowej, On czyta Izajasza. Więc bracia i siostry, jeszcze jedna ważna myśl, że wcale pieniądze nie dają tak do końca szczęścia, tak? Nie kupisz wszystkiego za pieniądze. Pamiętajmy o tym. Dlatego Pan Jezus uczy nas, że nie możemy służyć Bogu i mamonie. Nie możemy służyć Bogu i mamonie. Pieniądze umożliwiają coś, tak? Są środkiem płatniczym. Umożliwiają coś człowiekowi, ale one nie przynoszą szczęścia. To nie jest tak, że ty otrzymasz pokój, miłość, przebaczenie. Będziesz w końcu zaspokojony. Będziesz radosny i poczujesz się super, jakbyś miał, nie wiem, pełne konta w banku. To jest nieprawda. Zwróćmy uwagę, że tutaj ten dostojnik, dlaczego on jeździł do Jerozolimy? Ponieważ miał pustkę w swoim sercu, pomimo tego, że był zamożnym człowiekiem, no zamożnym może za małe nawet określenie, bardzo bogatym człowiekiem, który zarządzał skarbami królowej, więc musiał być uposażony odpowiednio, taki dostojnik. Więc nie dało mu to szczęścia, nie przyniosło mu to spełnienia. On potrzebował czegoś więcej. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że tu należałoby przypomnieć, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Bóg nas stworzył podobnymi do siebie i obdarował nas chwałą i dostojeństwem. I tacy byliśmy w Edenie, ale przez grzech, który pojawił się, człowiek stracił to dostojeństwo, stracił tą chwałę. I pojawiła się pustka w sercu i ludzie wypełniają tą pustkę różnymi rzeczami. Gonią za sławą, gonią za pieniędzmi, gonią nie wiadomo za czym. Chcą wypełnić tą pustkę swojego serca, tą życiową pustkę. A wiemy o tym, że gdy poznajemy Boże Słowo, wiemy, że niczym nie wypełnimy tej pustki. Niczym. Niczym, kompletnie nic tam nie pasuje, jak tylko Chrystus, jak tylko Jego Słowo, jak tylko żywy Bóg. I wówczas jest spełnienie, pokój, radość. Człowiek odzyskuje to prawdziwe podobieństwo na nowo, ponieważ otrzymuje wtedy tą nową naturę, którą Bóg mu daje. Otrzymuje pokój, którego nie znał. Miłość, radość to jest owoc ducha. To pojawia się, to są cechy Bożego Królestwa. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest Królestwo Boże. A więc widzimy ten zarządca, ten dostojnik królowej etiopskiej był człowiekiem, który szukał spełnienia w swoim sercu. I widzimy, nie znalazł go, pomimo tego, że był w Jerozolimie. Wielu ludzi jeździ gdzieś, szuka spełnienia, a Pan powiedział, że ani w Jerozolimie, ani na górach, ale Bóg szuka takich, którzy cześć oddają Mu w duchu i w prawdzie. Jest błogosławieństwem być w ziemi, gdzie Pan nasz nam się urodził, Pan Jezus Chrystus. Sam chciałbym tam być, chciałbym oglądać, chciałbym to wszystko zobaczyć. Ale nie od tego zależy nasze szczęście, nie od tego zależy nasze życie, nasze spełnienie. Niewiele osób ma taką możliwość. Niewiele osób ma taką możliwość. Nie wszystkich stać. Weźmy nawet pod uwagę te kościoły prześladowane. Kościoły, które są prześladowane. Oni nigdy nie zobaczą Jerozolimy, nigdy nie zobaczą ściany płaczu, ale mają Boga w swoim sercu ci ludzie. Chciałbym oczywiście, nie chciałbym być źle zrozumiany, odebrany. Ja chciałbym sam tam pojechać i zobaczyć ziemię, gdzie nasz Pan wychował się, urodził, gdzie służył. Jest to bardzo ekscytujące. Jest to bardzo ciekawe. Jest to naprawdę, jest to bardzo ciekawe. Ja myślę, że to jest łaska, jeśli człowiek może tam jechać. To jest wielka łaska. Tak jak siostra nam dzieliła się z nami swoimi przeżyciami, doznaniami. Ja chciałbym tak w zdrowy sposób, tak trochę zazdrościłem, w zdrowy sposób oczywiście. Chciałbym tam być, chciałbym to zobaczyć, chciałbym móc to przeżyć. Ale widzimy, on nie otrzymał spełnienia, dlatego że był w Jerozolimie. Nie otrzymał. Nie otrzymał tego spełnienia. Czytał proroka Izajasza. I zwróćmy uwagę, Filip zbliża się do niego i zadaje mu pytanie, czy rozumiesz, co czytasz? Czy rozumiesz, co czytasz? I teraz pomyślmy chwilę nad tym pytaniem, nad tą całą sytuacją. To jest dostojnik, To jest człowiek poważany, to jest człowiek, który ma jakiś autorytet, władzę, jest bardzo bogaty, a ktoś tam się pojawia, nie wiadomo kto to nawet jest, i zadaje mu pytanie, czy ty rozumiesz, co czytasz? I gdyby to był dumny człowiek, gdyby on miał dumę w swoim sercu, to by zaraz mu powiedział, a idź ty z człowieku stąd, bo zaraz każę cię tutaj odpowiednio potraktować, co mi tu przeszkadzasz. Ale on nie był dumny. On nie był dumny. Pomimo tego, że był bardzo bogaty i był dostojnikiem. I zwróćmy uwagę, jaka była jego odpowiedź. Jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? A więc widzimy, że on ma pokorę w swoim sercu, ten dostojnik. On ma pokorę, ponieważ mówi, że potrzebuje pouczenia. Gdzie są ludzie, którzy nie potrafią się do tego przyznać. Są tacy ludzie, którzy myślą, że wszystko wiedzą. Oni nic nie potrzebują. Oni wszystko wiedzą. Oni najlepiej wszystko rozumieją. Wszystko widzą, wszystko wiedzą. Na każde pytanie mogą ci odpowiedzieć. Biblia mówi, że to jest pycha. Że to jest pycha. To jest pyszny człowiek, który w taki sposób myśli. To jest duma, to jest pycha. A to bardzo przeszkadza. To są cechy obce, jeżeli chodzi o Królestwo Boże. Obce. Więc widzimy, to jest naprawdę godne podziwu, że ten dostojnik wyznaje, że jakże mógłbym rozumieć, jeśli nikt mnie nie pouczył. I wtedy poprosił Filipa, aby wsiadł i przy nim usiadł. I wtedy czytamy 32 wiersz, ustęp pisma, który czytał, jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże. A więc widzimy tutaj jest nauczanie o pokorze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest jednocześnie lwem z pokolenia Judy, jest królem królów i panem panów. To jest ten, który powiedział, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. To jest ten, który wszystko może uczynić, bo powiedział, wszystko możliwe jest dla wierzącego. To jest ten, który stworzył świat, kosmos, gwiazdy. To jest Jezus, potężny, wielki Bóg, którego nie jesteśmy w stanie do końca pojąć, zrozumieć. On tutaj był jak baranek milczący, jak owca, którą się strzyże. Ona nie otwiera swoich ust. Prowadzony był na straszną śmierć. Śmierć krzyżową. Był posłuszny Ojcu aż do śmierci krzyżowej. Dlaczego tak było? Ponieważ był to jedyny sposób, aby nas odkupić od grzechów naszych, abyśmy my nie byli potępieni. Tak naprawdę Jezus zajął jakby nasze miejsce na tym krzyżu. To my powinniśmy być ukrzyżowani, to my powinniśmy być złożeni gdzieś w jakimś okropnym grobie, bo to my powinniśmy być potępieni. A Pan Jezus przyjął te grzechy, ciężar na siebie samego. Grzechy ludzkości przyjął. Jako święty, czysty, niewinny, Biblia mówi, nie znaleziono fałszu ani zdrady w jego ustach. Ten, który powiedział, ja jestem prawdą. Prawdą. Jezus jest prawdą. Jest święty i czysty i bez grzechu. I potężny i mocny, jak lew. Mógłby unicestwić swoich prześladowców, a jednak tego nie zrobił. Z tego powodu, by nas ratować. Abyś ty nie musiał umierać w piekle, abyś nie musiał być potępiony przez całą wieczność, bo musimy się obudzić, bracia i siostry, i odnowić tę prawdę, że człowiek to nie tylko ciało, które ubierasz, które ma jakieś tam przyjemności, które, no nie wiem, co lubimy. Każdy z nas ma jakieś swoje tam zamiłowania, ale to jest cielesność, to jest ciało. Tego kiedyś nie będzie. A co z duszą? Co z duszą? Co z duchem? Dokąd odchodzisz? Dokąd idziesz? My to musimy wiedzieć. Musimy mieć tę pewność już dzisiaj, tutaj, teraz, bo nie wiemy, co jutro będzie. Nie wiemy, co nas może spotkać. Absolutnie tego nikt z nas nie wie. Dlatego jakże ważne, by być pojednanym z Bogiem. By być pojednany z Bogiem. W poniżeniu Jego wyjęty został spod prawa. O Jego rodzie któż opowie, bo życie Jego z ziemi zgładzone zostaje. I tak uczyniono naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. I zwróćmy uwagę, że On od tego miejsca zaczął zwiastować Ewangelię. Zaczął mówić dobrą nowinę o Jezusie. A więc On mówił wszystkie te słowa, które darzą życiem. On mówił wszystko o Panu Jezusie, co ten człowiek powinien usłyszeć. Te ostatnie słowa Jezusa, które wypowiedział w Ewangelii Marka. Ja myślę, one często były na ustach apostołów. To było takie polecenie, które Pan im pozostawił. To jest koniec Ewangelii Marka. Możemy przeczytać. Pan Jezus mówi do nich takie słowa, te ostatnie słowa. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Kto uwierzy? Kto uwierzy w Jezusa? To takie znaki będą im towarzyszyć. Ale zwróćmy uwagę, że kto nie uwierzy, Pan Jezus powiedział, będzie potępiony. To są słowa prawdy. Są to słowa Pana Jezusa. O tym głosili apostołowie. W Dziejach Apostolskich jedno z pierwszych kazań wygłoszone przez Piotra, on mówił, ratujcie się spośród tego złego, przewrotnego pokolenia. Ratujcie się. A więc od czego mieli się ratować? Od pewnej śmierci, od potępienia. A więc widzimy tutaj, jakże ważne to jest, byśmy wiedzieli, co Jezus dla nas uczynił, co On głosił temu dostojnikowi, Filip. A więc mówił o Jezusie. I widzimy najprawdopodobniej, musiał też mówić o chrzcie wiary. To jest chrzest wiary. Nie tak, że malutkie dziecko się przynosi, kropi wodą i nazywa się chrześcijaninem kogoś takiego. Absolutnie tak nie jest. To jest niebiblijne. To jest niepoprawna forma, niebiblijna forma. Ten, kto uwierzy, to on daje świadectwo swojej wierze przez to, że daje się ochrzcić w wodzie przez zanurzenie, co symbolizuje jakby śmierć tego starego życia. Pod wodą zostaje stare życie. Pod wodą zostaje to wszystko, co dotychczas czyniłem, robiłem. To zostaje pod wodą, a powstaje nowy człowiek w mocy Ducha Świętego, aby służyć Bogu, aby służyć Jezusowi. A więc widzimy, jakże mocno musiał być przekonany przez Ducha Świętego ten dostojnik. To było serce, które szukało. To było serce, które szukało Boga. Ten człowiek był głodny Boga. Pielgrzymował do Jerozolimy. Niektórzy mówią, że o tak tylko w kilka zdań i on już został nawrócony. A to nie do końca tak jest, bo zwróćmy uwagę, że ten człowiek był bardzo poszukujący. On czytał Słowo Boże. On czytał całe fragmenty Izajasza. Czytał Słowo Boże. Pielgrzymował do Jerozolimy, aby się modlić, więc był człowiekiem poszukującym. Na pewno zwracał się też do Boga. Na pewno modlił się też do Boga, tak jak potrafił. Na pewno to robił. Na pewno to czynił. I zwróćmy uwagę, Pan okazał jemu łaskę w cudowny sposób. I zwróćmy uwagę, że kiedy przyjechali nad jakąś wodę, wówczas eunuch mówi, oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, bym został ochrzczony? I Filip powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, całe serce, innymi słowy, należy do Chrystusa. Całe serce należy do Chrystusa. On ma prawo zarządzać każdym zakątkiem twojego serca. Każdym jednym zakątkiem twojego serca. Twojego domu, twojego serca. Wpuściłbyś Pana Jezusa wszędzie do swojego domu? Otworzyłbyś każdą jedną szafkę? Czy podzielibyś się, co robisz tam, co oglądasz? W jaki sposób postępujesz? Jak żyjesz? Czy twoje życie moralne jest czyste, święte przed Bogiem? Czy zaprosiłbyś Pana? Jeśli byś się krępował, to jeszcze całe serce nie jest oddane. To jeszcze ono nie wierzy tak, jak powinno wierzyć. Całym swoim sercem, jeśli wierzysz, to możesz. Tak powiedział Filip. I widzimy, że on został ochrzczony, został zanurzony w wodzie. I tutaj w 39 wierszu, kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa. Takie rzeczy działy się również i w Starym Testamencie. Zupełnie niedawno czytałem tą historię, kiedy to za czasów Achaba i Eliasza była posucha w Izraelu, nie było deszczu. I wiemy, że kiedy Pan przemówił do Eliasza, chcę spuścić deszcz na Izraela, idź, ukaż się Achabowi, to wówczas ochmistrz tego Achaba, który tam wędrował, spotkał Eliasza. No i Eliasz powiedział temu ochmistrzowi, idź przekaż Achabowi, że dzisiaj stanę przed jego obliczem. I on się wtedy wystraszył. Nie pójdę, bo jeśli duch Pana gdzieś cię porwie i zabierze, dokąd ja nie wiem, dokąd nie znam. Więc takie rzeczy miały miejsce. Miały miejsce. Duch Pański porwał Filipa. Porwał. I przeniósł go do Azotu. To około, tak na mapie, jak spojrzeć, Gaza, Jerozolima, mniej więcej około 20-30 kilometrów został zabrany i przeniesiony do Azotu. A więc zwróćmy uwagę, co się działo później z tym dostojnikiem. On radując się, pojechał dalej swoją drogą. Pojechał dalej swoją drogą. Każdy z nas ma swoją drogę z Bogiem. Każdy z nas wypełnia wolę Bożą. Wiemy jedno, że Pan powołuje nas do ciała, byśmy byli częścią Kościoła, częścią ciała. A w ciele Chrystusa różne są zadania do wykonania. Różne prace są do wykonania. Jest wiele różnych form służby, do których Bóg nas powołuje. Jeżeli ktoś nie wie, do czego jest powołany, zacznij modlić się. Módl się, to jest służba. Modlitwa jest wielką służbą. Módl się o Kościół. Módl się, aby Ewangelia mogła się rozwijać. By mogła wzrastać, by Słowo Boże mogło wzrastać, by nowi ludzie nawracali się. Możemy modlić się o wiele różnych rzeczy. To jest służba, również służba. Będziesz w tym wierny, Pan ci pokaże coś innego, coś nowego. Będziesz stał i czekał, aż będziesz zatrudniony w winnicy. To tak jak ci robotnicy, którzy stali od samego rana i czekali, aż ktoś ich zatrudni w winnicy. To jest taki obraz. Niektórzy ludzie nie potrafią czekać, nie potrafią stać, nie są pokorni. Sami chcieliby coś robić, sami chcieli wyznaczyć dla siebie służbę. Ale to jest cielesny rozum, cielesne rozumowanie. Taka służba zawsze upadnie. Kiedy ona jest z ciała, nie jest od Boga, ona zawsze upadnie. Zawsze upadnie, choćby nie wiem, kto popierał takiego człowieka. A jeśli Bóg go nie poprze, to zawsze coś takiego niestety musi runąć. Więc pamiętajmy, Bóg powołuje nas do ciała Chrystusowego, byśmy byli wierni, byśmy służyli, byli wierni w małym, byśmy dali się prowadzić. Pamiętajmy, Pan jest Bogiem porządku. Pan jest Bogiem pokoju, porządku. Jest pewien ład, pewna harmonia. Tak jak Bóg stworzył ziemię, nie uczynił to w jednej chwili, ale w każdym dniu coś dodawał. I my możemy tą zasadę zrozumieć, że Bóg patrzy na nasz wzrost. Jeden sadzi, inny podlewa, ale Bóg daje wzrost. Więc Pan zna czas, zna porę, wie i widzi, i przypatruje się każdemu z nas. Widzi, jak podchodzimy do Jego pracy, do służby. Widzi to wszystko Bóg. Więc bracia i siostry, to jest, myślę, temat, który Bóg chciał nam dzisiaj przekazać przez Ducha Świętego, ponieważ naprawdę byłem bardzo zdumiony, kiedy Jarek czytał te fragmenty Bożego Słowa. Absolutnie nic nie wiedziałem, kompletnie. Również Jarek kompletnie nic nie wiedział, czym ja dzisiaj będę się dzielił. Więc chciejmy powstać do modlitwy. Będziemy modlić się, wielbić Boga.